Ale faktycznie teraz twój głos jest faktycznie taki, no, no, w porównaniu z tym, co było w zeszłym tygodniu, nie wiem, czy coś się zmieniło.
Edukacki. Edukacki.
Ja powiedziałem, dobra, to też, ale się skończyłem z
Edukatki Ekstra.
Edukatki, polski podcast edukacyjny, specjalnie dla nauczycieli, edukatorów, ludzi zaangażowanych w edukację. Tym razem odcinek Ekstra, odcinek, w którym będziemy rozmawiali o...
Będziemy rozmawiali o wypaleniu zawodowym. Marcin Zarut, mój kolega z Tarnowa, znalazł człowieka, który doskonale się na tym zna i jest nie tylko teoretykiem, ale jak zaraz Państwo usłyszą, również praktykiem. I będzie mówił o rzeczy, która dotyka w jakiś sposób chyba nas wszystkich, zwłaszcza, jak się okazuje, tych zaangażowanych w swoją pracę.
Tak, ja myślę, że każdy z nas zna takich nauczycieli, którzy w którymś momencie swojego życia nagle oklepli, nagle przestało im się chcieć. Niektórych z nas może taka rzecz dotknęła. Zresztą mnie też, ile to było? Już 10 lat temu też takie coś spotkało, więc wiem, o czym mówię. Natomiast kiedy rozmawiałem tutaj z doktorem Wacławem Srebro, specjalistą z Tarnowa, który zajmuje się tym wypaleniem zawodowym i u nauczycieli, i u innych grup zawodowych, o tym też będzie w podcaście, to okazało się, że można było tego uniknąć. I tu się naprawdę trochę wkurzyłem, tak? Bo 5 lat studiów, nikt ani słowem o tym nie wspomni. Później zaczynasz pracę, są różnego rodzaju rady pedagogiczne, które gdzieś tam, jakieś szkolenia, prawda, się serwuje nauczycielom, wysyłają cię na jakieś szkolenia, nikt o tym nie wspomniał, tak? Nawet nie wiedziałem, że można pójść na takie szkolenie, czy takie szkolenie zamówić. I się dowiadujesz, że to, co cię spotkało, to mogło cię nie spotkać, gdybyś tylko był bardziej świadomy.
Zapraszamy was bardzo usilnie na to spotkanie. Jak zwykle u nas 20-parominutowa rozmowa, gęsta od różnych takich ważnych informacji, tylko tym razem zrobimy troszkę inaczej, to znaczy najpierw wysłuchamy pierwszej części, dłuższej części, w której dr Srebro będzie mówił głównie o tym, jak to rozpoznać, a potem spotkamy się, na moment przerwiemy, żeby sobie odetchnąć i zaprosimy was do drugiej.
Zatem rozmawiać będziemy z doktorem Wacławem Srebro, doktorem nauk humanistycznych z zakresu psychologii. Pan Wacław Srebro jest nauczycielem akademickim. Można go też spotkać w specjalistycznej poradni profilaktyczno-terapeutycznej w Tarnowie. Zajmował się też, czy cały czas zajmuje się pracą z młodzieżą, pracą z rodzinami, prowadzi szkolenia, zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i dla uczniów i, tak jak będziemy słyszeli, jest naprawdę specjalistą i praktykiem.
Zacznijmy więc, ty poświęciłeś dużo czasu takiemu skupieniu się, żeby te wszystkie trudne wyrazy w odpowiedni sposób powiedzieć. Ja mam łatwiejszą sytuację, ponieważ po prostu Państwa zaproszę do pierwszej części naszej rozmowy Marcina Zaroda z panem doktorem Wacławem Srebro.
Czy mógłbyś opowiedzieć parę słów o sobie, przedstawić się tak, żeby nasi słuchacze mogli sobie wyobrazić, kogo za chwileczkę rad będą słuchali?
Szablonowo, Wacław Srebro, psycholog, zajmuje się tak roboczo bardziej psychologią zdrowia, psychologią radzenia sobie z różnymi sytuacjami, wyzwaniami i właściwie to chyba tyle. Praktyk, bardziej praktyk niż teoretyk.
Dzisiaj będziemy rozmawiali o wypaleniu zawodowym. Co to w ogóle jest to wypalenie zawodowe? A ponieważ nasz podcast jest skierowany głównie do nauczycieli, to od razu drugie pytanie, czy różni się to wypalenie zawodowe w przypadku nauczycieli od wypalenia zawodowego w innych grupach zawodowych?
Wypalenie zawodowe, najpierw w takim podejściu bardziej potocznym, można rzeczywiście skojarzyć i użyć tutaj analogii wypalenia zawartości kominka. czyli była energia, było ciepło, była fascynacja, czasami radość i poprzez nieumiejętne korzystanie ze źródła ciepła, z wsadu, z okoliczności, w których to wszystko się działo, bardzo szybko, w sposób nieoczekiwany doszło do wypalenia. Wypalenie jako termin będziemy rozumieć jako taki stan psychologicznego wyczerpania ogólnego. To jest pierwszy takie kryterium, które się tutaj przedstawia. Wyczerpanie emocjonalne, bo to najwcześniej jest doznawane. Następnie wyczerpanie umysłowe, fizyczne. Mamy poczucie, że pomimo wysiłku nie możemy uzyskać tego celu, który przedtem uzyskiwaliśmy w sposób dość prosty, łatwy. Towarzyszy tym objawom jeszcze dwa. Towarzyszą takie dwa objawy, które są chyba najbardziej niepokojące. Cynizmu, tak to nazwijmy, bo to łatwiej zapamiętać, depersonalizacji, ale tu chodzi przede wszystkim o taki stan uprzedmiotawiania osób, z którymi pracujemy, bo wypalenie zawodowe najczęściej dotyka osób, które w swoim zakresie czynności zawodowych mają udzielanie pewnych usług, pomocy, wspierania, czyli tutaj te wszystkie zawody, nauczyciele, pielęgniarki, pracownicy socjalni, ci wszyscy, którzy w pracy kontaktują się z drugim człowiekiem, a tak naprawdę kontaktują się z emocjami, z nieprzewidywalnością, ze zmiennością zmiennych, więc to są te rzeczy, które chyba najbardziej nas, że tak powiem, wypalają.
I teraz... Praca na emocjach, tak?
Między innymi, bo tu jest dość szeroki jakby zakres tych predyktorów, raczej zmiennych, które wpływają na efekt końcowy w postaci wypalenia. I mamy drugi stan. Obok wyczerpania mamy właśnie kryterium i objawy depersonalizacji, mamy objawy poniżania, cynizmu, takiego traktowania bezosobowego tej osoby, którą jeszcze przed kilkoma tygodniami, miesiącami obdarzaliśmy emocjami, angażowaliśmy się. Mogą być to uczniowie, mogą być to współpracownicy, mogą być to rodzice, bo jak popatrzymy na wypalenie, dość specyficzne wypalenie nauczycieli, to jest to grupa, która tak naprawdę oddziaływuje nie tylko bezpośrednio na uczniów, ale przede wszystkim na rodziców, na tych, którzy z nimi są skojarzeni. Jeżeli weźmiemy pod uwagę zmiany dynamiczne, bo to też jest dość specyficzne, jeżeli chodzi o system oświaty, gdzie obecnie bardzo mocno i słusznie akcentuje się rodziców i podkreśla się ich znaczenie we współpracy z nauczycielami, bardzo często z różnymi cechami, z różnymi trudnościami, to zdarza się, że nauczyciele przeżywają o wiele mocniej kontakt z rodzicem niż z uczniem. I o tym będziemy mówić, o tych przekonaniach, które leżą u podstaw właśnie takiego subiektywnego załamywania się, wypalenia emocjonalnego, jak również i przyjmowania pewnych strategii obronnych, często irracjonalnych, neurotycznych. I przechodzimy sobie do trzeciej grupy objawów, które można sprowadzić do takiego przekonania o braku skuteczności uzyskania sukcesu zawodowego, zadowolenia, pomimo wysiłków, które na bieżąco podnoszę, na bieżąco uwydatniam, czyli to wszystko, co robię. I to jest dość charakterystyczne. Porównać to można do jazdy na śliskiej powierzchni, czyli cisnę gaz, a samochód stoi. Więc to są stany takiego trochę jakby wtórnego załamania, można mówić o wtórnym przystosowaniu, o wtórnym zaadaptowaniu do sytuacji trudnej. I teraz, jak już jesteśmy tutaj, pojawia się takie dwie szkoły dość ciekawe rozumienia wypalenia. Pierwsza szkoła to jest motywacyjno-egzystencjalna, czyli przypisuje się jakby źródłom etiologii tego wypalenia przypisuje się to motywacji. Czyli w zależności od motywacji, zwłaszcza egzystencjalnej, takie będzie prawdopodobieństwo palenia. Czyli osoby, które mają bardzo wysoką motywację, ale irracjonalną, czyli pracy przypisują egzystencjalny walor.
Czyli taka misja, tak?
Dokładnie, misyjność, sens życia, wypełnienie swojego zawodu tym jako najważniejsze, jest to, prawdopodobieństwo jest bardzo duże, że takie osoby się wypalą. I tutaj często młodzi nauczyciele są bardziej narażeni na to wypalenie niż starsi, którzy mają racjonalność, że zawód nauczyciela jest zawodem jak każdy inny i potrzebny jest dystans. Coś jak lekarz. Jeżeli optymalnie się angażuję, no to jestem chroniony, potrafię długotrwale pracować, potrafię krytycznie oceniać sytuację, oceniać, osądzać zdarzenia, które mają miejsce i jestem chroniony.
Kiedyś takie porównanie, że jeżeli jesteś nauczycielem, to tak zaplanuj te rzeczy, które robisz, żeby twoja praca była, czy ona jest maratonem, a nie sprintem.
No tak, tylko że można się wypstrykać również i w maratonie. Tylko teraz zależy, jaki jest cel. Tu jest istota, bo w tym podejściu motywacyjno-egzystencjalnym ważny jest cel, bo jeżeli celem jest na przykład praca, raczej celem pracy jest to, żebym podniósł sobie zaniżone poczucie własnej wartości, żebym się protezował w domu tym, czego nie dostaje mi w domu, czego nie robię jako mąż, ojciec i tak dalej, no to w tym momencie jestem na dobrej drodze do wypalenia, czyli krzywdzę wszystkich, bo to nie są te cele. Bo tu chodzi o to, żeby były zachowane priorytety. Czyli tutaj, jak, no, jeżeli byłyby to warsztaty, dochodzimy do bardzo ciekawego modelu. Ja to nazywam, to nie tylko ja, ale to jest model dość powszechnie nazywany modelem Eisenhowera, czyli model rozumienia ważności, pilności czynności, które podejmuje. My nadajemy im znaczenie. Więc to jest jakby ten pierwszy motywacyjno-egzystencjalny. Chodzi o to, żeby życie nie było całym moim sensem życia, bo w momencie, kiedy cokolwiek się wydarzy w tej pracy nie po mojej myśli, to tak bardzo, jak bardzo on jest sensem życia, tak bardzo ten sens tracę. Pierwsze podejście. Drugie jest takie podejście, które nazywa się to za naszą panią profesor Seng takim społeczno-poznawczym modelem i tu jest akcent położony na stres, sposób radzenia sobie ze stresem, ale objawy są takie same, czyli jeżeli, mówiąc w skrócie, zarządzam stresem, to efekty są takie, że nigdy nie będę wypalony, ale jeżeli ja zarządzam emocjami, atakuję emocje, przeżywam je, ten stres przeżywam jako stratę, jako różnego rodzaju, nie wiem, zagrożenia, no to jestem bardzo bliski wypaleniu. Jeżeli chodzi o stres typowo nauczycielski, to co w tym stresie okazało się istotne, to irracjonalne przekonania. Wcześniej zbadano, że grupa nauczycieli w Polsce jest grupą, jedną z grup zawodowych o bardzo wysokim wskaźnie nerwicowości. Więc stąd neurotyczne przekonania, czy irracjonalne, to są takie przekonania, jak magiczne myślenie, czyli nierealistyczne. I teraz to jest to, o czym mówiłem przy tym modelu, dokładnie w tym modelu egzystencjalno-motywacyjnym. Czyli takie epatowanie, podkreślanie, że no, podnoszenie rangi tego zawodu. I jak popatrzymy chociażby na niektóre trendy, to leci to od niemalże jest to od poziomu ministerialnego aż po poziom szkoły, uczniów, rodziców. I tutaj bardzo często są przeróżne chociażby takie terminy, które używamy, czy opisy. No już wpychają, wbijają nas w bardzo niebezpieczny obszar wykonywania tego zawodu. Bardziej my przeżywamy emocjonalnie swoją misyjność niż rzetelność, kompetencje. A jak zobaczymy, jakimi motywami się kierują nauczyciele, podnosząc swoje kompetencje, no tam nie ma nic wspólnego z kompetencjami. Profesjonalizm, tylko misji, ale w ogóle też pokazania obrazu siebie, kim to ja jestem, bo ja mam tyle zaświadczeń, tyle, a to się nie przekłada na Tak, kwalifikacje w wielu wypadkach, bo mamy, nie wiem, na 100% zaświadczeń my realizujemy 5. Więc lepiej nie robić tych zaświadczeń, tych szkoleń, które są, to już nawet jest taki syndrom używany, syndrom szkoleń zawodowych, gdzie im więcej szkoleń, tym mniej kompetencji.
Słuchajcie, nie wiem, jakbyście mnie widzieli teraz, ja po 22 latach pracy w zawodzie mam oczy szeroko otwarte i pytam, dlaczego ktoś mi tego wcześniej nie powiedział?
Dla mnie osobiście, obserwując to wszystko, już trochę mam lat, to mam wrażenie, że to jest neurotyczny sposób na rozładowanie napięcia i zaspokojenia poczucia, że wszystko robię dobrze. To jest jedna z irracjonalności. Ale wracając do badań, pani profesor, irracjonalne przekonania, które mają istotność statystyczną, czyli są wyjaśnieniami stresu zawodowego nauczycieli. I proszę posłuchać. Oczekiwanie na bycie bezwzględnie lubianym i szanowanym.
O, to ja to znam.
Ale to wyszło w badaniach. Czyli wszyscy nauczyciele, którzy mają takie przekonania, prawdopodobnie problem z obrazem siebie, problem z obrazem jako nauczycielem, problem z wieloma innymi rzeczami, są na dobrej drodze do wypalenia. Czyli mamy tutaj dość ciekawe. Następne predyktory, bo tak to czyli te wyzwalacze tego zespołu wypalenia zawodowego, to oczekiwanie pełnego uznania ze strony rodziców i przełożonych. Więc jeżeli ja jestem tak zaprogramowany, że ja nie liczę się ze własnym zdrowiem, wysiłkiem, tylko żeby uzyskać uznanie, czyli dobry wizerunek ze strony rodziców i przełożonych, ale tu nie o to chodzi.
Taki efekt, dam radę. Zawezmę się, ale dam radę.
Tylko po co? Cel jest taki, że chcę uzyskać dobry wizerunek, czyli to jest niedojrzałość społeczna. Bo ja jako nauczyciel mam być wymagający, czyli postawić trudne pytania nauczycielowi, przełożonemu, ja bardzo często o tym mówię. Czyli jeżeli jest to niewygodne, to jest to rozwojowe. A jeżeli ja się gnę i wywijam różne koziołki, żeby tylko się spodobać, to ja mam efekt wymalowania, ale nie mam efekt konstrukcji mocnej. Bo problem dalej istnieje, ja tylko stwarzam dobre wrażenie. Kolejne, absolutne mistrzostwo w zawodzie. To jest przekonanie idealizmu, że ja jestem, muszę być idealny, nie daję sobie prawa na popełnianie błędów, a popełnianie błędów jest podstawą do rozwoju. Kolejne przekonanie, że niepowodzenia mają zewnętrzne przyczyny. Czyli takie związane z takim atrybucją zewnętrzną, czyli że nie ja jestem winny, tylko ktoś.
Ale niepowodzenia nasze,
naszych uczniów. Czyli jeżeli coś się wydarzy tak. U nas, to problem jest gdzieś indziej, nie u nas. I to jest charakterystyczne zachowanie dla dzieci 3-letnich, rozwojowe. No ale jeżeli my to robimy, tak. No to już jest przejaw dojrzałości. I tu się zaczyna też problem wypalenia, bo ja nie uznaję swojej winy. Często jest tak, że...
Jak
nie akceptuję, to ja się cementuję i ja nie mam przestrzeni do rozwoju. Nie widzę swojego udziału w tym. Jeżeli dojdzie do jakiegoś konfliktu między mną a rodzicem, uczniem, nie wiem, nauczycielem, to ja od razu myślę, to nie ja, to oni. Branie do domu problemów uczniów i problem ucznia to jest problem ucznia, nie mówię. Problem rodzica. A jeżeli ja to biorę na siebie, to tamten już nie czuje problemu, obiekt, osoba, a ja dźwigam cudzy problem. Nie dość, że sam siebie krzywdzę, to jeszcze drugiemu odbieram szansę, żeby to świadczył problem.
Dobrze. I to jest, proszę Państwa, ta pierwsza część, którą wysłuchaliśmy. Za chwilę sobie przełożymy płytę na drugą stronę i puścimy Państwu drugą część, już nie tak długą, więc nie będziemy długo przedłużać. Ja muszę Ci tylko, Marcin, powiedzieć, że strasznie mi się podobało ten sposób, w którym profesorem, doktor mówi, wszystkiego dobrego życzymy oczywiście, mówi o tym, no, kto z nas jest narażony na to i no, ja przyznam się szczerze, że w co drugim zdaniu siebie widziałem, więc...
Prawda, ja też je diagnozowałem na każdym kroku.
No więc miejmy nadzieję, że teraz nam doktor Srebro powie, co z tym wszystkim zrobić, więc zakładamy sobie znowu słuchawki albo dalej słuchamy drugiej części wypowiedzi.
No to jedziemy.
Jak przeciwdziałaś wypaleniu? najpierw skupić się na sobie. Nie można dać komuś, czego się nie posiada. Dla mnie jest to takie proste przyłożenie. Jeżeli ja nie dbam o swoje zdrowie, o swoją asertywność, o swój spokojny przekaz, jasny, klarowny, no to co ja daję dzieciakom? Jeżeli popatrzymy na wypalenie zawodowe, to jest tak jak z tym kominkiem. Myślenie o tym, jak palić,
no właśnie,
nic nie da. Mam tutaj taką listę, tak żeby już to uporządkować, jakie są czynniki chroniące. Realistyczne cele, czyli ten motyw, nie misyjność, nie epatowanie tym, nie podnoszenie, tylko co masz do zrobienia. Ja czasami mówię, zobacz, jaki jest twój zakres czynności. Zrób to, co do ciebie należy, a wszyscy będą szczęśliwi. Natomiast jak ty zaczynasz robić wszystko, to prawdopodobnie robisz z innych neurotycznych powodów. Bo chcesz sobie podnieść poczucie własnej wartości, bo chcesz sobie zaspokoić pustkę, bo chcesz sobie dorobić intencje, nie wiem, ideologię, bo chcesz mieć zaspokojony czy wypełniony czas, bo nie bardzo wiesz, co z nim zrobić. Mnóstwo rzeczy. Rób to, co jest w zakresie czynności. Dwa. Popatrz na problem z różnych perspektyw. Czyli nie jednorodnie, tylko zawsze ktoś może mieć jeszcze udział w tym problemie i w jego rozwiązaniu. Mieć świadomość braków. Mieć wrażliwość na potrzeby w różnym zakresie, czyli tak zwana empatia. Dbanie o wypoczynek, ćwiczenie, dietę, spacery. Często od tego się zaczyna. Codziennie pospacerować.
Tak, przypomnę moje kung fu. No, jako sposób na ratunek.
Dokładnie. Nowe wyzwania. Radości codziennego życia, budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi i ćwiczenie się w poczuciu humoru, czyli takie no, wydaje
czyli
się...
humor może nas uratować.
To znaczy humor jest najlepszym lekarstwem na wszystkim, ale nie mylić go z pajacowaniem. Tutaj też apel do przełożony od ministerstwa poprzez szkoły. Nie chodzi o ilość, tylko o jakość. Bo czasami zrobienie kilku szkoleń i realizowanie daje więcej zadowolenia wszystkich i uczniowie są szczęśliwi, potem na całe życie mają uposażenie, niż jak ktoś narobi mnóstwo szkoleń, nie ma czasu dla siebie, dla rodziny, dla uczniów, bo on się szkoli i na końcu mówi, no muszę iść na urlop dla podratowania zdrowia. Jako jeden z nielicznych zawodów mamy wpisane to w ustawę. Co to świadczy? O czym to świadczy? Że z założenia jesteśmy narażeni na choroby i zaburzenia psychiczne. Paradoks. Nie tędy droga.
No właśnie, a ostatnie pytanie, bo była taka sytuacja, w której mówiono, że ale przecież zawód nauczyciela jest taki sam jak każdy inny, więc powinniśmy zrezygnować z tego pomysłu, tego urlopu na podratowanie zdrowia. Jakim efektem mogłoby to na przykład zaowocować?
To znaczy, ja bym powiedział inaczej. Urlop dla podratowania zdrowia to jest krzyk rozpaczy. Tu nie chodzi o te osoby, które są, tylko dlaczego doprowadzamy do sytuacji, w której nauczyciel musi iść na urlop dla podratowania zdrowia. Rzadko idzie na urlop dla podratowania zdrowia ze względów, nie wiem, somatycznych, bo połamanie najczęściej jest to psychiczne. Więc pytam się, co się wcześniej wydarzyło, że doprowadziliśmy ludzi wykonujących ten zawód do takiego przeciążenia. Tutaj dopatruje się paradoks. Bo zawsze można zrezygnować, ale przecież zróbmy tak, żeby to była, bo teraz dzieciaki patrzą na nas, uczą się. Jeżeli oni widzą, że my wysiadamy, że tracimy energię, to coś tu jest nie tak. Bo albo system jest nieodpowiedni, albo nauczyciele niedoszkoleni, albo nie wiem, co się dzieje, bo efekt końcowy z założenia, z zaplanowania jest taki, że nauczyciel jest skazany na chorobę. Ja może tylko jeszcze jedną informację dla słuchaczy tutaj z okręgu Tarnowa i dla Tarnowa. Poradnia nasza, specjalistyczna poradnia profilaktyczno-terapeutyczna jest właśnie też poradnią oświatową, która może dawać wsparcie nauczycielom. jeżeli nauczyciel, bo to też jest przejaw właśnie tego przekonania neurotycznego. Nauczyciel, który dba o siebie w momencie, kiedy zaobserwuje jakiekolwiek symptomy z tych objawów, takie drobne, czyli jakieś poruszenia emocjonalne, pewną niechęć, złość do dziecka, chęć zdeprecjonowania go, brak zadowolenia, to nie czekać, aż się to rozwinie, tylko zgłosić się, porozmawiać, otrzymać może wsparcie, można przedyskutować.
Bo ja zawsze myślałem, że te poradnie są dla uczniów, czyli okazuje się, że dla nauczycieli.
Też dla nauczycieli. Mamy w statucie i też to jest, że tak powiem, w ustawie oświatowej, że jest to poradnia, w której nauczyciele mogą uzyskać pomoc, wsparcie. Nie ma co czekać, aż się to rozwinie do, nie wiem, objawów wypalenia, depresji czy chronicznego zespołu, chronicznego zmęczenia. Dziękuję bardzo i życzę palenia bez wypalenia.
Ktośmy pojechali. Dojechaliśmy.
Dzisiaj miałem tak zupełnie przez przypadek lekcję z uczniami klasy siódmej i słuchaliśmy czytaliśmy wypowiedź jakiegoś socjologa. Jedna uczennica zadała mi pytanie, co się dzieje, że teraz jest tak dużo socjologów, a przede wszystkim psychologów na świecie, a wcześniej ich nie było i nie byli tak potrzebni. Fakt jest faktem, że faktycznie wszyscy mamy takie coraz częstsze spotkania z różnego rodzaju terapiami, a to przy okazji tego, że dzieci tam wysyłamy, albo że sami tam w jakiś sposób na tych kozetkach lądujemy. Cieszy mnie to, że to jest coraz mniejszy temat tabu i że możemy o tym otwarcie rozmawiać. Podziwiam ciebie za to, że powiedziałeś, że też do ciebie to dotarło, dlatego że to nie każdy z nas się może tak wprost przyznać, że już raz doznał tego wypalenia.
Tak, też się cieszę, że właśnie mogę o tym mówić i pamiętam sytuację z 2013 roku, kiedy bodajże w Dzień Dobry TVN wystąpiłem i też o tym mówiłem i potem jak już zszedłem z wizji, to dzwonili do mnie ludzie i mówili dzięki, że o tym powiedziałeś, bo ja też jestem nauczycielem i też mnie to dotyka, a nikt o tym nie mówi, więc my o tym mówimy i staramy się mówić otwarcie, bo chcemy pomagać i mówić o praktycznych rzeczach, co zrobić, żeby tego nie było, a nie tylko narzekać i mówić, jakie to mamy ciężkie życie i tak dalej. Ale wiesz co, ja dzisiaj rano jadąc na rowerze, chyba też w formie takiej profilaktyki przed kolejnym wypaleniem, jadąc na rowerze słuchałem sobie podcastu po angielsku, w którym ktoś bardzo fajnie powiedział, że dlaczego nasz zawód jest narażony na wypalenie? Dlatego, że można powiedzieć, że my w 10 miesięcy nauczyciele próbują zrobić tą robotę, którą w normalnych zawodach robi się w 12 miesięcy. I coś w tym jest.
Mm-hmm. Tak, no ja dla mnie z kolei dwa chyba fragmenty tej rozmowy były wręcz piorunująco ważne. Pierwsza rzecz taka, która chyba się, tak samo jak ty jesteś zdziwiony, tak ja byłem zdziwiony, że ja mogę również iść do poradni psychologiczno-pedagogicznej i prosić o pomoc. W życiu o tym nie widziałem, a młody nie jestem.
Tak, a dzieci wysyłamy, prawda?
A dzieci wysyłamy, no to jest jakiś w ogóle kosmos, że, no nie wiem, może wy wiecie, mówię tutaj do słuchaczy, ale ja nie wiedziałem, jak słyszeliście, Marcin też nie wiedział. No a druga rzecz, która na mnie też zrobiła powalające wrażenie, to ta, że chodzi o ten urlop jednoroczny, że to jest tak naprawdę powiedzenie nam wprost, słuchajcie, jesteście na straconej pozycji, skoro ktoś nam, bo ja tak tego ładnie nie powiem, jak pan Srebro to powiedział, ale faktycznie to się dopiero teraz pokazuje, że zamiast profilaktycznie patrząc, to my już dostajemy tak jakby, wiesz, w pakiecie 10 plomb, ponieważ wiadomo, że nam zęby wypadną. No coś niebywałego zupełnie. Pootwierały mi się oczy. Tak specjalnie na jesień do państwa poszliśmy z tym wypaleniem zawodowym, no bo to jesień i przy okazji takie tam smutne jakieś deszcze, a to słońce, a to deszcz. Miejmy nadzieję, że ale w następnych edukatkach ekstra będzie bardzo optymistycznie.
Tak, a jeszcze mam niespodziankę. Chciałem powiedzieć, że już w dniach 16 do 18 listopada w Radomiu odbędzie się konferencja, na której ja i Jacek będziemy prowadzącymi.
Tak, ciekawe, kto będzie manem, a kto będzie materną.
To będzie konferencja Nowoczesne Technologie Informacyjne w Służbie Cyfrowej Szkoły i Administracji Publicznej. Także zobaczymy, kto będzie tym manem czy materną. Ja bardziej wolę porównanie do Kurka i Kamińskiego, jeżeli pamiętasz z sondy.
Tak, oczywiście, tak, tak, tak. No uwielbiałem. Lepiej to niż Lipi Flap, prawda? My się widzimy z Państwem za tydzień na regularnych edugatkach, natomiast bardzo, bardzo, bardzo zapraszamy do Radomia. Mam nadzieję, proszę do nas podchodzić. Mam nadzieję, że tam też będziemy trochę nagrywać, przywieziemy kawałek swoich nagrań i może z tego też coś, jakiś materiał się zrobi. Tymczasem tak. Do widzenia.
Trzymajcie, żegnają was Żwirek i Muchomorek,
Bolek i Lolek.
Tak jest.
Ktoś tam jeszcze był?
O matko.
Staś i Nel. Do widzenia.
Pa, pa.
Porównanie z tym, co było w zeszłym tygodniu, nie wiem, czy coś się zmieniło.
Edukatki. Edukatki.
Ja powiedziałem, dobra, to też staje się stają stacji edukatki.
Edukatki. Ekstra.